Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prace Papieskiej Komisji Biblijnej nie są oderwane od życia, ale służą posłannictwu Kościoła, zwraca uwagę Benedykt XVI.
Kościół w USA walczy o przestrzeganie wolności religijnej.
W Warszawie rozpoczęły się targi wydawców katolickich.
20 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął premiera Landu Saksonii Stanisława Tillicha. Było to już drugie osobiste spotkanie wschodnioniemieckiego polityka z papieżem w Watykanie. Tym razem okazją jest wieczorny koncert urodzinowy dla Benedykta XVI w wykonaniu orkiestry i chóru Gewandhaus z Lipska, a więc największego miasta Saksonii. W programie znalazło się wykonanie symfonii B-dur op. 52 Feliksa Mendelssohna, znanej jako Pieśń Chwały.
Poprawne rozumienie Bożego natchnienia jest decydujące dla właściwego podejścia do Pisma Świętego. Benedykt XVI przypomina o tym w przesłaniu do Papieskiej Komisji Biblijnej. Kończy dziś ona w Watykanie obrady poświęcone natchnieniu i prawdzie w Biblii, których owocem będzie jej dokument na ten temat.
Słowo Boże nie pozostaje ograniczone do tego, co jest na Piśmie, zwraca uwagę Ojciec Święty. Jeśli bowiem akt objawienia zakończył się śmiercią ostatniego z apostołów, to słowo objawione nadal było głoszone oraz interpretowane przez żywą tradycję Kościoła. Z tej racji Słowo Boże utrwalone w tekstach Pisma Świętego nie pozostaje nieaktywnym depozytem wewnątrz Kościoła, ale staje się najwyższą regułą jego wiary i żywotną mocą. Papież podkreśla znaczenie, jakie ma opracowywanie przez komisję tematu Natchnienie i prawda w Biblii. Przypomina, że interpretowanie tekstów Pisma Świętego zgodnie z ich naturą jest dla życia oraz misji Kościoła istotne i podstawowe. Natchnienie i prawda to zasadnicze znamiona tej natury. Dlatego prace prowadzone przez Papieską Komisję Biblijną są naprawdę pożyteczne dla życia i misji Kościoła, stwierdza Benedykt XVI.
Chrześcijanie Bliskiego Wschodu jednocześnie muszą głosić Ewangelię i budować pokój w regionie. Nie można bowiem zapominać, że całe pokolenia nie wiedzą tam, co to znaczy żyć w pokoju. Mówiono o tym na kończącym się dziś w Libanie seminarium poświęconym komunikacji społecznej jako narzędziu ewangelizacji, dialogu i pokoju na Bliskim Wschodzie. Spotkanie, w którym uczestniczy 50 bliskowschodnich biskupów, zorganizowała Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Jak podkreśla szef tej dykasterii, arcybiskup Claudio Maria Celli, najpilniejszym zadaniem jest obecnie odpowiedź na wyzwanie, jakim jest kultura cyfrowa.
Ta kultura się nam narzuca. Nie chodzi już tylko i wyłącznie o narzędzia komunikacji, ponieważ nowoczesne technologie tworzą środowisko życia. W nim toczy się nasze życie, powstaje nowa kultura. Wielkim wyzwaniem stojącym także przed Kościołem na Bliskim Wschodzie jest znalezienie sposobu na nawiązanie dialogu z tą kulturą. Musimy wypracować język, który współczesny człowiek jest w stanie zrozumieć, ponieważ głoszenie Ewangelii i prawdy o człowieku musi dotrzeć, jak mówi Benedykt XVI, do głębi ludzkiego serca. To jest ogromne wyzwanie.
Uczestnicy seminarium na temat komunikacji podkreślają, że nie bez przyczyny odbywa się ono właśnie w Libanie. To na obrzeżach Bejrutu powstała katolicka stacja satelitarna nadająca przez całą dobę programy w języku arabskim, zarówno na Bliski Wschód i Afrykę Północną, jak i do tych krajów Europy, Ameryki i Australii, gdzie żyje arabska diaspora. Telewizja Nursat, co po arabsku znaczy światło, nazywana jest chrześcijańską odpowiedzią na islamską Al Jazeera.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Konferencja Episkopatu USA wniosła do Sądu Federalnego odwołanie w sprawie decyzji amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia zakazującej członkom instytucji kościelnych realizacji kontraktów wspierających różne projekty społeczne. Ma to związek z odmową przez Konferencję Episkopatu wydawania zgody w tych placówkach na dokonywanie aborcji i wspieranie stosowania środków antykoncepcyjnych.
Do protestu katolickich biskupów dołączyła także wspólnota luterańska z Fort Wayne. Synod tego kościoła wyraził solidarność z miejscowym biskupem katolickim i wiernymi z diecezji Fort Wayne South Bend w sprawie respektowania wolności religijnej. Sprzeciwiają się tym samym planom finansowania środków antykoncepcyjnych, sterylizacji i farmaceutyków powodujących aborcje z funduszy państwowych.
Ustawa przewiduje wprawdzie odstępstwa od stosowania prawa z pobudek religijnych, ale liderzy wielu organizacji wyznaniowych jednoznacznie stwierdzają, że są one niewystarczające. Synod luterański zebrał już pod protestem setki podpisów członków swego kościoła, który zrzesza ponad 2 miliony wiernych i 900 pastorów.
Zagrożenie wolności religijnej w domu i poza granicami to temat 8. ogólnokrajowego katolickiego śniadania modlitewnego w USA. Odbyło się ono wczoraj w Waszyngtonie. Wśród 800 uczestników byli amerykańscy hierarchowie, katolicy zajmujący wysokie stanowiska państwowe, osoby duchowne i członkowie organizacji Rycerze Kolumba. W śniadaniu wziął udział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, arcybiskup Francis Chulicat i Carl Anderson, najwyższy rycerz świeckiego zakonu Rycerzy Kolumba.
Carl Anderson przypomniał, że nigdy przedtem w historii Stanów Zjednoczonych Amerykanie nie spotkali się z takim zagrożeniem wolności religijnej jak obecnie. Stwierdził, że jako Kościół nieustannie powinniśmy przypominać rządzącej administracji, że wolność religijna od zawsze była w Stanach Zjednoczonych zagwarantowana przez Konstytucję. Arcybiskup Chulicat tymczasem przypomniał, że wolność religijna jest pierwszym prawem każdego człowieka. Chodzi tu o przyszłość ludzkości, gdyż wolność religijna jest nie tylko prawem moralnym, ale również cywilnym, powiedział. Arcybiskup w przeszłości pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Iraku. Nawiązując do arabskiej wiosny rozpoczętej w ubiegłym roku w wielu krajach muzułmańskich, hierarcha stwierdził, że stworzyła ona sytuację dla chrześcijan, w której ich los może jedynie się pogorszyć, a nie polepszyć. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych pozytywnie oceniła niedawne spotkania z prezydentem i wicepremierem Ukrainy. Opowiedziała się za dalszym regularnym dialogiem z władzami politycznymi. Rada, w skład której wchodzą zwierzchnicy lub pełnomocni przedstawiciele wyznań religijnych Ukrainy, w tym również Kościoła Rzymskokatolickiego, zebrała się przedwczoraj w Kijowie.
Podczas spotkania omówiono sprawę zmian w ustawie o wolności sumienia i organizacjach religijnych zaproponowanych celem dostosowania się przez Ukrainę do wymogów Rady Europy. Potwierdzono wyrażoną już wcześniej opinię, że wprowadzanie zmian nie byłoby celowe, gdyż w obecnej chwili wspomniana ustawa gwarantuje pokój międzyreligijny na Ukrainie. Rada Kościołów i Organizacji Religijnych skierowała też apele do prezydenta kraju i burmistrza Kijowa o przeciwstawienie się publicznym akcjom propagującym homoseksualizm.
Nieposłuszeństwem nie rozwiązuje się niczego, ale ryzykuje się samozniszczenie kościoła w Chinach. W ten sposób sekretarz Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, arcybiskup Savio Hon Tai-fai, skomentował wczorajsze święcenia biskupie w diecezji Nanchong. Podczas ceremonii pojawił się tam ekskomunikowany biskup patriota Paul Lei Xin.
Watykański hierarcha wyraził dezaprobatę wobec obecności biskupa Lei na sakrze nowego ordynariusza Nanchon. W jego przekonaniu taka prowokacja oznacza brak szacunku dla nowego biskupa i jego wspólnoty diecezjalnej. Wystarczyło wziąć pod uwagę odczucia innych i najlepiej nie uczestniczyć w tej konsekracji, powiedział arcybiskup Tai-fai. Tymczasem taka postawa nieposłuszeństwa przysparza jeszcze więcej problemów jemu samemu i wspólnotom wiernych. Kościół w Chinach ma dość innych problemów, zauważył chiński salezjanin. Stolica Apostolska wielokrotnie przypominała, że kwestie tak istotne dla komunii kościelnej jak konsekracje nowych biskupów mają odbywać się zgodnie z wielowiekową tradycją katolicką i z wyłączeniem tych, którzy nie cieszą się komunią z następcą świętego Piotra.
Dwóch anglikańskich biskupów w Kanadzie zostało przyjętych do kościoła katolickiego. Ceremonia miała miejsce w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w dwóch różnych miastach, w stolicy kraju Ottawie oraz Wiktorii na zachodnim wybrzeżu. Byli biskupi Peter Wilkinson i Carl Reid wyznali katolicką wiarę podczas mszy, które sprawowane już były w specjalnym, choć wciąż prowizorycznym rycie, łączącym katolicką Eucharystię z elementami tradycji anglikańskiej. W Ottawie sprawował ją tamtejszy arcybiskup Terence Prendergast, który na tę okazję musiał się nauczyć nowego rytuału. Wraz z byłymi biskupami do kościoła katolickiego przeszli też wierni z ich dawnych wspólnot anglikańskich.
W Kanadzie nie ma jeszcze ordynariatu dla byłych Anglikanów, jednakże na podstawie wstępnych umów z istniejącym od stycznia ordynariatem w USA Kanadyjczycy będą na razie zrzeszeni w sodalicjach podlegających temu właśnie ordynariatowi.
Losy piękne, piękno z punktu widzenia nauk humanistycznych. Pod tym tytułem odbyła się w Moskwie trzydniowa konferencja z udziałem prawosławnych i katolików. Jej uczestnicy zastanawiali się nad teologicznymi problemami związanymi z pojęciem piękna. Konferencję zorganizował Uniwersytet Humanistyczny Świętego Tichona w Moskwie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca Jezusa z Mediolanu.
Do uczestników konferencji zwrócił się przewodniczący komitetu organizacyjnego, szef Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita Hilarion Alfiejew. Wskazał na chrześcijańskie pojmowanie piękna jako jednego z imion Boga oraz jako powołanie chrześcijan do pozostawania w jedności z prawdziwym pięknem. Omówił również ewolucję w pojmowaniu piękna w czasach sowieckich. Na plenarnym posiedzeniu konferencji odczytano list ordynariusza katolickiej archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, arcybiskupa Paulo Petsiego, który na jako jedno z zadań konferencji wskazał dostrzeżenie wizji piękna tam, gdzie Bogu podoba się być widzianym. W pięknie ofiarnego poświęcania się, w jedności rodzinnej, w uświadamianiu sobie swojej odpowiedzialności, w zaufaniu Bogu, przejściu z wymiaru czasowego do wieczności. W każdym aspekcie życia, za wyjątkiem grzechu, możemy odnaleźć piękno Bożego oblicza, podsumował swój list katolicki hierarcha. Obrady konferencji przebiegały w ramach posiedzeń plenarnych i tematycznych obrad Okrągłego Stołu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczęły się 18 targi wydawców katolickich. Ich uroczystego otwarcia dokonali arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, oraz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Niech się pokaże, jak bogata jest oferta wydawców katolickich, zarówno jeśli chodzi o książki i inne wydania i wydawnictwa, że dotyczy po prostu rzeczy dobrych. A wśród tych rzeczy dobrych są książki także o charakterze ściśle religijnym, ale nie możemy patrzeć na wydawców katolickich jako na tych tylko, którzy wydają książki chrześcijańskie, religijne, ale wydają książki po prostu te, bez których rozwój człowieka wydaje się być niemożliwy do końca.
Do niedzieli swoje wydawnictwa prezentować będzie niemal 140 oficyn. Gościem honorowym organizowanego przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich wydarzenia jest tym razem księżnica i wydawnictwo watykańskie. Przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro były głównym tematem wczorajszego ogólnopolskiego spotkania diecezjalnych duszpasterzy młodzieży w Warszawie. Jak powiedział ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, działają już centra Światowych Dni Młodzieży w poszczególnych diecezjach, które podzielone będą na kilka sekcji.
Będzie sekcja modlitwy. Takie najważniejsze zadanie dla tej sekcji to stworzenie 16 dnia każdego miesiąca czuwań adoracyjnych dla młodzieży w różnych miastach Polski. Jest już sekcja formacyjna, która przygotowuje materiały na 13 miesięcy roku wiary. Chcemy powołać sekcję misyjną, która zajmie się tematem powszechności Kościoła, potrzeb Kościoła daleko poza nami, byśmy nie tylko byli zajęci sobą. I w tej sekcji także będą różne inicjatywy ewangelizacyjne, które zaoferujemy młodzieży tutaj na miejscu w Polsce.
W trakcie spotkania zaprezentowano także projekt programu formacyjnego dla młodzieży związanego z Rokiem Wiary.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.